Strefa historii.
Fotografie Sopotu z przełomu XIX i XX wieku, wystawa Poznański czerwiec 1956 na Placu Solidarności w Gdańsku oraz 75. rocznica powołania cenzury w PRL-u. O tym dziś mówić będę. Dobry wieczór, Marzena Bakowska.
Zobacz historię.
Wystawę John Faltin, fotograf Sopotu, można oglądać w Muzeum Sopotu. To pierwsza ekspozycja monograficzna prezentująca dorobek fotografa, który działał na przełomie XIX i XX wieku. Pokazano 150 zdjęć ilustrujących przemianę, jaka na przestrzeni blisko 20 lat zaszła w krajobrazie Sopotu, który z letniskowej małej miejscowości przekształcił się w bogate, wyjątkowo popularne miasto. Po wystawie oprowadzał mnie dr Tomasz Rabant. Zapytałam go, jaką wizję Sopotu chciano pokazać.
Przede wszystkim wizję dynamiczną, dynamicznie rozwijającego się kurortu, który na początku XX wieku edyktem cesarza Wilhelma II staje się miastem. Tę wizję prezentują zdjęcia autorstwa Johna Faltina z wykształcenia księgowego kupca, człowieka, który w drugiej połowie XIX wieku rzemiosła kupieckiego uczy się w Anglii, dokąd wyjeżdża z bratem, następnie powraca i w wieku już można powiedzieć dojrzałym, bo w wieku 40 lat, zafascynowuje się fotografią. Chociaż ta fascynacja ma swoje początki jeszcze we wcześniejszym okresie, w okresie dzieciństwa, ale do jej rozwoju przyczynia się niesłychany postęp techniki fotograficznej. I to są te najwcześniejsze. I to są lata 50.
Czyli to jest portret Johna Faltina z rodziną.
Tak, dokładnie. I to są, można powiedzieć, początki fotografii.
On sam wykonał, nie? Czy gdzieś w jakimś zakładzie?
Nie. Ta fotografia została wykonana w jednym z gdańskich zakładów fotograficznych. Te pierwsze zakłady fotograficzne powstają na początku lat 40. XIX wieku w Gdańsku. Na początku jest ich 3, potem ta liczba stosunkowo się zwiększa. Natomiast kiedy wzrasta rola Sopotu jako kurortu, gdańscy fotograficy również swoje filie zakładów fotograficznych umieszczają także w kurorcie. Pierwsze zdjęcia, bo o początku fotografii możemy mówić w roku 1839, były bardzo proste. To była technika dagerotypu i tą techniką operowano do połowy lat 50. XIX wieku. Zajmowano się głównie zdjęciami portretowymi. Wycieczki do zakładów fotograficznych, które zaczęły powstawać na większą skalę od lat 40. XIX wieku, były to zwykle wycieczki rodzinne, tak jak w przypadku Johna Faltina i jego rodziców. Tam właśnie zaszczepiano tą miłość, to zainteresowanie fotografią. Natomiast te zdjęcia, które prezentowane są na wystawie, to są głównie zdjęcia już z początku lat 90. XIX wieku, czyli kiedy już nastąpił ten istotny postęp techniki fotograficznej. W przypadku Faltina on już wtedy dysponuje dość nowoczesnym, jak na owe czasy, aparatem fotograficznym i może te zdjęcia opracowywać także w swoim mieszkaniu tutaj w Sopocie, ponieważ mieszkańcem Sopotu jest od 1892 roku. My tę wystawę nazwaliśmy Fotograf Sopotu i w zasadzie o Faltinie możemy powiedzieć, że był pierwszym fotografem Sopotu, który mieszkając tu przez niemal 20 lat tak szczegółowo dokumentował ten dynamiczny rozwój miasta na przełomie XIX i XX wieku. Co jest też niesłychanie ważne. Część zdjęć na tej wystawie Johna Faltina pochodzi z Narodowej Biblioteki Finlandii. A to z tego powodu, że brat Johna, Richard, od 1856 roku na terenie Finlandii zamieszkiwał, prowadził tam działalność muzyczną. Rodzina zawsze po wykonaniu jakichś ciekawych zdjęć wysyłała mu jedną z odbitek.
I dzięki temu się zachowały.
Tak, dokładnie. Znawcy tematu twierdzą, że biorąc pod uwagę Sopot, ale także Gdańsk, Oliwę, a niekiedy i Łebę, część twórczości Faltina czeka jeszcze na swoje odkrycie. Także niewykluczone, że będziemy w najbliższych latach odkrywać zdjęcia, które zostały ręką Faltina zrobione i jak gdyby odzwierciedlają też jego wyczucie, styl i moment.
Jakie przemiany zauważył okiem kamery John Faltin?
To przede wszystkim przemiany, które następują w układzie przestrzennym, w układzie urbanistyczno-przestrzennym. To niesłychany rozwój kurortu. który ma w zasadzie dwie takie przyczyny. Jedna to oczywiście budowa w 1870 roku linii kolejowej z Gdańska do Koszalina. Pamiętajmy, że wówczas już powoli do Sopotu docierają Polacy, także Polacy z zaboru rosyjskiego. Ta bogatsza część ludności także przyjeżdża do Sopotu i linia kolejowa przyczynia się do rozwoju kurortu. I druga sprawa o bardzo istotnym znaczeniu to niewątpliwie 1877 rok i nabycie, można powiedzieć, tej infrastruktury kuracyjnej przez władze gminne, nie miejskie jeszcze. I to w zasadzie powoduje, że władze gminy mogą planować pewną działalność, co zauważa Faltin, co widoczne jest w jego twórczości. Rozbudowa zabudowy kuracyjnej, to jest oczywiście molo, to są zdjęcia jeszcze restauracji Wielka Gwiazda, czy drugi dom zdrojowy, bo to jest jeszcze przed 1909 rokiem, jeszcze przed momentem powstania trzeciego domu zdrojowego. To są oczywiście też zdjęcia hoteli i pensjonatów. Pamiętajmy, że koniec XIX wieku to jest niesłychany rozwój tej infrastruktury turystycznej. Powstają pensjonaty, prowadzone m.in. przez Żydów, ale też pamiętajmy, że w 1889 roku powstaje pierwszy polski pensjonat w Sopocie. On to zauważa. Drugi taki motyw to są zdjęcia chociażby z Orłowa. Oczywiście część zdjęć... Przejdźmy może... Udokumentowuje też w przypadku tej zimy chociażby aktywność sportową.
I sanki.
Tak, tor saneczkarski i od w zasadzie początku XX wieku władze miejskie wielką wagę kładły na to, aby kurort żył, ale żył już nie tylko w okresie letnim, ale żeby był atrakcyjnym miejscem pobytu i wypoczynku w porze zimowej. Potem jeszcze już w późniejszym okresie, znacznie już późniejszym, bo po I wojnie światowej do życia kurortu przyczyni się oczywiście kasyno. To już będzie zupełnie inna sprawa. Tu jest dodatkowy element, co on fotografuje, to oczywiście sanatorium dziecięce, czy takie budynki użyteczności publicznej, jak chociażby poczta, ulice.
Patrzę, że poczta się prawie że nie zmieniła.
Tak. Tak, hotele, których nie ma w 1897 rok, hotel Wermingshofa u zbiegu Monte Cassino i Grunwaldzkiej. On został w marcu 1945 roku zniszczony. Tu apteka pod Orłem. A tu z kolei, miejsce, w którym pracował. Ówczesna Danzigerstrasse, dzisiaj Aleja Niepodległości 756B. Tu zaznaczył miejsce swojego zamieszkania. Oczywiście z Faltinem jest tak, że on trafia właśnie też na to zainteresowanie ludźmi kurortem, aktywnym wypoczynkiem. I w latach 90. robi fotografie, które lądują na pocztówkach, które są niezwykle popularne, które się wydaje. I tym pierwszym wydawcą jego pocztówek jest jego szwagier, Konstantin Timsen, który zamieszkuje w Sopocie, prowadzi tutaj księgarnię. Faltin współpracuje też z wieloma innymi wydawcami. To nawiązuje niejako do mojej wcześniejszej wypowiedzi mówiącej, że w przyszłości możemy jeszcze odkryć jakieś zdjęcia Faltina, co jest niewykluczone. Dodatkowo wystawa jest wzbogacona o eksponaty, które użyczyło Muzeum Kinematografii w Łodzi. One ukazują też nam rozwój techniki fotograficznej, tak jak wspomniałem, od końca lat 30. XIX wieku do pierwszych lat XX wieku.
Czyli krótko mówiąc, możemy zobaczyć, jakimi aparatami albo jakiego typu aparatami mógł się posługiwać.
Tak, dokładnie. Jak wspominałem, Faltin był fotografem amatorem. Sam się tego wyuczył, miał zmysł, miał wyczucie piękna. Początek XX wieku odbywają się już wtedy nawet konkursy na zdjęcia wykonywane przez fotografów amatorów i Faltin uczestniczy w takim konkursie, to na początku XX wieku w Paryżu i zdobywa nawet nagrodę za zdjęcia, które wykonuje właśnie tutaj.
Do połowy października będzie można tę wystawę zwiedzać w Muzeum Sopotu, ale ci, którzy nie będą mieli możliwości przybyć osobiście, mają także możliwość wirtualnie poznać twórczość tego fotografa.
Tak, zachęcamy na naszą stronę Muzeum Sopotu. Na stronie widoczne jest wejście, odnośnik do wystawy wirtualnej, która odpowiada tej wystawie w formie tradycyjnej. I tu chcieliśmy zaznaczyć, że wystawa wirtualna, jej stworzenie odbyło się z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Oni to przeżyli.
65 lat temu, dokładnie 28 czerwca 1956 roku, doszło do prowolnościowych protestów w Poznaniu. Z fabryki, która wtedy należała do zakładów imienia Józefa Stalina, później zakładów Cegielskiego, ruszył pochód robotników w stronę centrum miasta. Jak wspomina Czesław Kowalski, największe wrażenie robił stukot obróg robotniczych chodaków.
W fabryce po prostu chodziło o zarobki, żeby nie obniżali. Wychodzili z tej bramy właśnie na drugą stronę, bo tu była W4 i zatrzymaliśmy maszyny wszystkie. I w ubraniach roboczych to robiło duże wrażenie. Nie?
Instytut Pamięci Narodowej otworzył planszową wystawę poświęconą wydarzeniom poznańskiego czerwca na Placu Solidarności w Gdańsku. Na tablicach umieszczono zdjęcia i podstawowe fakty dotyczące krwawo stłumionych prodemokratycznych demonstracji. Przy okazji rozmawiałam z doktorem Danielem Czerwińskim, naczelnikiem Oddziałowego Biura Badań Naukowych IPN w Gdańsku.
65 lat temu w Poznaniu doszło do tragicznych wydarzeń, kiedy robotnicy zakładów metalowych imienia ówcześnie Stalina, a tak naprawdę Hipolita Cegielskiego, zaprotestowali przeciwko narzucanym normom pracy i złym warunkom materialnym. Ten protest bardzo szybko przerodził się w protest o podłożu politycznym, nie tylko ekonomicznym, ale także politycznym, a nawet religijnym, ponieważ pojawiły się także postulaty obalenia władzy, a również przywrócenia chociażby nauki religii. W wyniku stłumienia tego protestu przez 4 dywizje wojska, 2 dywizje pancerne i 2 dywizje piechoty, zginęło przynajmniej 50 demonstrantów, osób cywilnych, a także 8 funkcjonariuszy tłumiących te wydarzenia. W wyniku tych wydarzeń wiele osób zostało aresztowanych, potem nastąpiły procesy oraz wieloletnie represje. Ofiary tych wydarzeń były chowane w sposób bardzo utajniony. Co prawda nie doszło do takich tajnych pogrzebów jak po grudniu 1970 roku, chociażby w Gdańsku, natomiast również wtedy nastąpił bardzo wielki dysonans pomiędzy tajnymi pogrzebami ofiar cywilnych, a uroczystym pogrzebem ofiar wśród funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, w którym wziął udział także premier Józef Cyrankiewicz. Józef Cyrankiewicz, który zasłynął tak naprawdę powiedzeniem o tym, iż każdy prowokator, który odważy się podnieść władzę, rękę na władzę ludową, może się spodziewać tego, że ta władza mu tę rękę odrąbie. Ale Poznań 1956 roku pokazał, że przeciwko władzy ludowej można się zbuntować i że ten bunt jest potrzebny i jest możliwy. Co było tak naprawdę impulsem do kolejnych tego typu wydarzeń, chociażby do grudnia 1970 roku na naszym terenie, a także później do powstania Solidarności. Bez Poznania na pewno nie doszłoby do Solidarności. A jeśli chodzi o gdańskie wątki, to trzeba pamiętać o jednej rzeczy. W 1956 roku, jeszcze przed październikiem 1956 roku, strach przed atakiem na funkcjonariusza aparatu bezpieczeństwa był bardzo silny. W zasobach Instytutu Pamięci Narodowej zachowały się szczegółowe plany obrony gmachów Gdańskiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, ponieważ funkcjonariusze w Gdańsku naprawdę realnie obawiali się tego, że tutaj w Gdańsku może dojść do tego typu zamieszek i w zasobach IPN-u posiadamy dokładnie rozrysowane plany obrony tych budynków.
Tak jak patrzę na tę wystawę, to głównie jest to wystawa fotograficzna, czyli możemy odczuć, zobaczyć, jak wyglądał ten protest.
Tak, ta wystawa jest wystawą elementarną, czyli przede wszystkim ma ona pokazywać ogólne dane i przede wszystkim epatować obrazem. My zachęcamy szczególnie mocno do tego, żeby zapoznać się z treścią tej wystawy, a później dla uzupełnienia wiedzy zajrzeć na portale internetowe Instytutu Pamięci Narodowej, które zawierają informacje na różne tematy. Jednym z tych portali jest właśnie Poznański Czerwiec 1956 roku i tam możecie Państwo odnaleźć naprawdę szczegółowe informacje, które pokazują dokładnie, jak ten protest przebiegał, jakie były jego konsekwencje, a także jak do niego doszło.
Co myślę, że ważne, to, że to był krwawo stłumiony protest, odbiło się później w październiku 1956 roku, gdzie już nie było tak tragicznych wydarzeń, jak na przykład porównując później powstanie na Węgrzech.
Tutaj faktycznie Władysław Gomułka w momencie, kiedy odzyskiwał władzę w 1956 roku, starał się pokazywać ten protest w Poznaniu jako jeden z elementów wypaczenia właśnie tego, że system źle traktował swoich ludzi. Natomiast to była tylko gra pozorów, ponieważ bardzo szybko zapomniano o tym, w jaki sposób stłumiono Poznański Czerwiec 1956 roku i już tak naprawdę od pogrzebów ofiar zaczęto zakłamywać historię tych wydarzeń, a Władysław Gomułka tak jak zresztą w całej swojej linii politycznej zaczął odchodzić od tej liberalnej linii, stawać się standardowym, twardogłowym, takim jak był on wcześniej. Natomiast poznański czerwiec 1956 roku pokazał, że krwawe tłumienie zamieszek nie ma większego sensu. Jeśli spojrzymy na historię dalszych protestów społecznych w Polsce Ludowej, to tak naprawdę tylko w grudniu 1970 roku doszło do czegoś podobnego, kiedy wojsko strzelało do protestujących.
Tu mamy taki piękny most do naszych gdańskich wydarzeń, bo wystawa odbywa się właśnie na Placu Solidarności, czyli w pobliżu tego miejsca, gdzie miały miejsce wydarzenia grudnia 1970 roku.
Tak, stawiając tę wystawę w tym miejscu, chcieliśmy przede wszystkim podkreślić związek wydarzeń 1956 roku z tym, co działo się na wybrzeżu w 1970 roku, a także później. Ten pomnik upamiętnia przecież nie tylko tragiczne wydarzenia grudnia 1970 roku, ale także inne zrywy niepodległościowe, które miały miejsce w okresie Polski Ludowej, co ostatecznie doprowadziło do odzyskania przez Polskę wolności.
Wystawę na Placu Solidarności w Gdańsku będzie można oglądać jeszcze przez półtora tygodnia.
Porozmawiajmy o faktach.
Cenzura w Polsce Ludowej przybrała instytucjonalny charakter. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk został powołany 75 lat temu, dekretem Krajowej Rady Narodowej z 5 lipca 1946 roku. Urząd sprawował cenzurę nad wszystkimi wydawnictwami w Polsce. Rozpoczęła się niemal 45-letnia epoka, w której całość funkcjonowania mediów i życie intelektualne były kontrolowane przez reżim komunistyczny. Na liście twórców, których publikacje i wszystkie przypadki wymieniania ich nazwisk miały być sygnalizowane kierownictwu instytucji, byli m.in. Zbigniew Herbert, Jerzy Waldorf, Stefan Kisielewski oraz Marek Nowakowski. Nieżyjący już pisarz po latach mówił o sytuacji niepokornych pisarzy w komunistycznej Polsce.
Pisarz był również poddany monopolowi władzy i czuwała nad pisarzem cenzura. Nie było alternatywy, no była daleka alternatywa. To był Instytut Literacki w Paryżu, ta kuźnia Giedroycia, wolnej myśli Jerzego Giedroycia. Tam można było drukować, ale to się wiązało dla pisarzy z szeregiem, powiedzmy, najłagodniej kłopotów.
Niektórzy, jak Stefan Kisielewski, wydawali swoje książki w Paryżu pod pseudonimem. Pisarz publikował je w tamtejszym Instytucie Literackim pod wymownym nazwiskiem Tomasz Staliński. W 1977 roku literaci w Polsce utworzyli czasopismo wydające w drugim obiegu. Nazwali je Zapis, od pojęcia zapisu cenzorskiego, tłumaczył Marek Nowakowski.
Cenzura stosowała zapisy, to był taki język cenzury, zapis na nazwisko, zapis na jakąś powieść i tak dalej. W ten sposób regulowała i kontrolowała stan rzeczy w literaturze polskiej w kraju.
Ustawę o zniesieniu cenzury Sejm uchwalił 11 kwietnia 1990 roku. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizowała Ola Woźniak. Do usłyszenia.
Strefa historii.